Panie, Ciebie uwielbiamy i dzisiaj wszystko, co jest w nas, kim jesteśmy, chcemy poddać Twojemu Świętemu Duchowi i Twojemu Słowu, by nasze życie uległo przemianie. Panie, prosimy Cię, byś otworzył teraz nasze serce i umysły na to, co chcesz do nas powiedzieć. Błogosław też dzieci, które idą na swoje zajęcia, nauczycieli, Panie, i spraw, by nasze dzieci także lgnęły całym sercem do Ciebie. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Zanim będę dzielił się Bożym Słowem, chciałem tylko wręczyć Biblię tym osobom, które zostały ochrzczone w zakościelu. Wiem, że jest Andrzej, nie wiem, czy jest Mariola. Andrzeju, jeśli jesteś tutaj gdzieś na sali, to chcieliśmy dać Tobie Biblię. Dobrze, jest Andrzej. Andrzeju, niech się Bóg błogosławi, strzeże i prezent na nową drogę życia. A najbliższy chrzest mamy już podczas przyszłego, następnego nabożeństwa. A jeśli jesteś gotowy, ale nieprzygotowany na dzisiaj, to jeszcze następny mamy 4 lipca w niedzielę. Kolejne osoby chcą wyznać swoją wiarę. Jeśli jesteś gotowy, dałeś życie Jezusowi, chcesz wyznać swoją wiarę w chrzcie, zapraszam, podejdź do mnie po nabożeństwie, będziemy o tym rozmawiać. A kochani, mamy pozdrowienia z 2 kościołów. Z Albanii, bo tam też jest ożywienie, Duch Święty działa, Boże Słowo dociera, przesyłają nam pozdrowienia. I słuchajcie, najbardziej byłem zaskoczony, jak jakiś czas temu dostałem list z kościoła w Nagasaki. Mówią, że modlą się o Polskę, bo w Nagasaki kiedyś mieszkał Maksymilian Kolbe i stąd wiedzą, że jest Polska. I że mają tam kościół, który chwali Pana Jezusa i słyszeli o nas, że jesteśmy do nich podobni, a powiedział im o tym Rick Warren. Jeszcze u nas nie był, nie wiem skąd wie, ale też mu pewnie powiedziano. Kochani, miałem dzisiaj dylemat, bo powinienem powiedzieć kazanie, jak Boanergesi stali się dziećmi miłości. Synowie Gromu stali się dziećmi miłości, bo Boanerges, to znaczy synowie Gromu, to był Jakub i Jan, a potem przeszli transformację, ale nasi Boanergesi już są też dziećmi miłości, więc nie będę mówił na ten temat. Miałem pokusę, żeby powiedzieć kazanie wyborcze, bo za tydzień mamy wybory prezydenckie i to jest bardzo ważna sprawa dla naszego narodu i chrześcijanie mają bardzo duży wpływ, często niedoceniany. Modlitwę, kochani, modlitwę i nie tylko, możemy oddać głos, do czego zachęcam. A chciałbym wam powiedzieć, na kogo zagłosować. Kazania nie mam, ale powiem, zagłosujcie na Pana, który się nazywa, a jak chcecie znać nazwisko, przeczytajcie list do Tymoteusza i do Tytusa. Tam jest opisane, jak powinien wyglądać przywódca kościelny. Ale możecie tę listę przeczytać i spróbować wybrać kandydata na prezydenta według tej listy, który najbardziej odpowiada tym cechom. To jest najlepszy, słuchajcie, sprawdzian. Usiadłem parę dni temu z pastorem Andrzejem Bajeńskim, mówimy, słuchaj, no to co, przygotowujemy kazanie wyborcze? O czym myślisz? Ja kiedyś mówiłem, też pastor Andrzej mówił. I mówi, wiesz, ja to sobie, pastor Andrzej powiedział mi, ja to sobie biorę właśnie listę cech biskupa, które są opisane w liście do Tymoteusza i do Tytusa i chcę sobie wybrać kandydata, który będzie najbliższy tego wzorca. Pomyślałem sobie, to jest niegłupia myśl, prawda? Żeby przywódcy odpowiadali kryteriom biblijnym. To jak chcecie wiedzieć, jeśli nie macie Biblii, to otwórzcie naszą stronę internetową SCH Północ, tam są te 2 teksty wpisane i przesłanie od pastora Andrzeja Bańskiego. Jeśli nie chcecie otwierać naszej strony, otwórzcie stronę całego kościoła www.chrystusowi.pl. Przeczytajcie tę listę, módlcie się, a potem dokonajcie takiego wyboru, jaki będziecie w sercu uważać za najważniejszy i słuszny. Dobra decyzja? Także z powagą pochylcie się nad Bożym Słowem. Ja to zrobię, autentycznie. Zweryfikuję wszystkie swoje dotychczasowe sympatie i według tej listy będę leciał, modląc się, żeby Bóg dał mi mądrość. I to do tego samego zachęcam, a teraz pochylmy nasze głowy w modlitwie, prosząc, żeby to był czas właśnie dla naszego narodu też głębokiej refleksji, ponieważ wybory mają swoje konsekwencje. Panie Boże, chcemy modlić się o to, byś dał mądrości nam w tych tak ważnych dla kraju decyzji, w tak trudnej sytuacji. Panie, pozwól nam spojrzeć Twoimi oczami, z Twoją wiedzą o przyszłości i poddać się Twojemu Słowu i Duchowi Twojemu Świętemu i wybrać kandydata, Panie, który będzie miał w sercu bojaźń imienia Twego. Panie, prosimy Cię, daj nam właściwe rozeznanie. Chcemy, Panie, by w tym kraju rządzili ludzie, którzy przede wszystkim Ciebie czczą na pierwszym miejscu i Ciebie tylko uznają za Boga. Boże, jeśli są tacy, to wskaż nam. A nam pozwól poważnie podejść do tak poważnej sprawy. Ojcze, ten naród potrzebuje zbawienia w Jezusie Chrystusie i objawienia Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, żebyśmy byli Kościołem, który to czyni. Oto dzisiaj prosimy Ciebie. Amen. Także zajrzyjcie do Biblii najlepiej, a jak nie, to na nasze strony internetowe tam są te wszystkie teksty. Po nabożeństwie, które było tydzień temu, a podczas tego nabożeństwa prezentowaliśmy przywództwo nowej wspólnoty, którą chcemy rozpocząć 6 marca. Tym z Was, którzy nie byli, chcę powiedzieć, że właśnie 6 marca 2011 roku chcemy rozpocząć regularne spotkania nowego kościoła, który będzie zbierał się w okolicach Nowego Mostu, czyli Mostu Siekierkowskiego, na granicy Wawra, Gocławia, w tych rejonach. I pastorstwo Sobotkowie zdecydowali się być pastorstwem tego kościoła. Modliliśmy się o nich i jeszcze raz życzymy Wam Bożego błogosławieństwa. Przedstawiliśmy 3 rodziny starszych, Jurek Kosieracki z Iwoną, Mariusz Grzywacz z żoną Bożeną i Paweł Podwysocki z żoną Agnieszką. Oni będą filarami, jeśli chodzi o przywództwo starszych. Przedstawiliśmy też osobę, która będzie rozpoczynała tam szkołę niedzielną, czyli Magdę, którą dzisiaj Wam przedstawiałem także. A też rozmawiamy z muzykami, rozmawiamy z innymi osobami z różnych służb, ze służby młodzieżowej, modlimy się, bo we wrześniu chcielibyśmy przedstawić kolejne osoby, które będą tymi, którzy będą z Wami rozmawiać i zapraszać Was do tego dzieła. Bo wierzymy, że Kościół jest najlepszym sposobem ewangelizacji, ponieważ Bóg przez Kościół chce objawić swoją różnorodną mądrość. Przedstawiliśmy Wam 8 małżeństw liderów grup domowych, którzy chcą po tamtej stronie budować grupy domowe i wraz ze swoimi przyjaciółmi wspierać także zakładanie tego kościoła. Przed wieczerzą wspominałem to słowo, w którym Pan Jezus zachęcał uczniów swoich do przeprawienia się na drugą stronę. I powiem Wam, wróciłem do domu i modląc się, czym dzisiaj powinienem się z Wami podzielić, może to będzie nudne, ale postanowiłem raz jeszcze prześledzić ten tekst. I dotarły do mnie z tego tekstu nowe rzeczy, którymi dziś z Wami chcę się podzielić. Bo pragnieniem naszym jest to, byśmy jako cały Kościół żyli właśnie tą wizją założenia nowego Kościoła. Ale myślę, że też, jeśli jesteś tu nawet po raz pierwszy, będę mówił także o rzeczach, które są istotne i ważne dla życia każdego z nas. Niektóre będą przypomnieniem, niektóre będą rzeczami nowymi. A dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem, i proszę o pierwszy slajd, po drugiej stronie. Tydzień temu mówiłem, przeprawmy się na drugą stronę. Dzisiaj chcę troszeczkę więcej mówić, będę mówił też o przeprawie. Przypominał rzeczy dawne, ale też chcę powiedzieć o tym, co jest po drugiej stronie. Jak mówiłem, postanowiłem raz jeszcze prześledzić ten tekst, przysiąść nad nim, przeanalizować, bo sprawa jest na wskroś poważna, niełatwa i niosąca bardzo głębokie i poważne wyzwania. Jej skutków nie da się odwrócić do końca. Gdybyśmy patrzyli na wyprawę z ekonomicznego punktu widzenia, tę wyprawę, o której dzisiaj z Biblii będę czytał, to z ekonomicznego punktu widzenia jest totalnie nieopłacalna. Dlaczego nieopłacalna? Ponieważ niesie za sobą duże koszty, wielkie ryzyko, a efekt z ludzkiego punktu widzenia wydaje się mizerny. Myślę, że wielu z nas, gdyby wiedziało, jaki jest efekt końcowy tej wyprawy, o której dzisiaj będę mówił, doszłoby do wniosku, że nie warto, że szkoda czasu, że szkoda ludzi, wysiłku, środków. I tak mówiąc szczerze, gdybym ja znał efekt końcowy tej wyprawy, o której dzisiaj z Biblii będziemy czytać, wspominać, to prawdopodobnie należałbym do grona tych, którzy by powiedzieli absolutnie nie. Nie przeprawiamy się na drugą stronę. Ale prawda jest taka, że jest tylko jedna osoba, która wie, jaki naprawdę jest efekt końcowy przeprawy na drugą stronę. To ona naprawdę wie, jaki jest efekt, a nie my. I może dlatego on nie objawia nam końcowego efektu. Ten jedyny, który wie, on znał efekt końcowy i dlatego wydał to polecenie, które brzmi: przeprawmy się na drugą stronę. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Jak mówiłem tydzień temu, w Nowym Testamencie Pan Jezus kilkakrotnie wydaje takie lub podobnie brzmiące polecenie swoim uczniom. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Pan Jezus niczego tutaj nie sugeruje, On o to nie prosi, On to nakazuje. Zobaczcie, tutaj nie ma prośby. A może byśmy się wybrali na drugą stronę? Co myślicie, żebyśmy się wybrali na drugą stronę? On w taki sposób nie przemawia. On nie sugeruje, on nie prosi, on nakazuje. Przeprawmy się na drugą stronę. On nie pyta ich o opinię na ten temat. My tego nie robimy, my pytamy, rozmawiamy. Ale Jezus nie pytał. On nie sądował nawet ich nastrojów. On im po prostu nakazuje. Jakie stąd płyną wnioski? Pierwszy wniosek, tydzień temu o nim mówiłem. Ta przeprawa była zgodna z Bożą wolą. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, która jest zapisana w tym tekście. Czytamy tam tak. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Polecił im to wieczorem. I powiem wam, gdy siedziałem nad tym tekstem, dotarło do mnie, że wieczór to nie jest najlepszy czas na przeprawę. Zarówno w tamtej, jak i w naszej kulturze wieczór jest raczej czasem czego? Relaksu. Szykowaniem się do odpoczynku. A w tamtej kulturze mógł jeszcze ten wieczór posłużyć do wyprawy, by łowić ryby, by zdobywać środki materialne. Tak się działo w tamtej kulturze. To był czas na odpoczynek lub czas na łowienie ryb, ale zdecydowanie nie na przeprawienie się na drugą stronę. Odpocznijmy nieco. Przecież cały czas się trudzimy. Potrzebujemy trochę wytchnienia. To nie najlepsza pora. Poczekajmy trochę, chociażby do rana. Albo inaczej. Nie mam teraz czasu. Ja muszę teraz myśleć o sobie. Muszę złowić trochę ryb. Trochę ustawić się materialnie i wtedy, zobaczysz, już będę Panu Bogu, co robił? Służył. I zadam sobie i wam pytanie. Która z tych wymówek, muszę odpocząć, czy muszę się dorobić, jest twoją wymówką w momencie, kiedy słyszysz Boże wezwanie do realizacji Jego woli? Która wymówka jest twoją? Ja wiem, jakie są moje. Ale przyjrzyjmy się, jakie były reakcje uczniów. Możecie potem przestudiować ten tekst Ewangelia Marka, 4 rozdział od 35 wiersza w dół. Ale zobaczcie, jaka jest reakcja uczniów. Wszystkie te reakcje będą za chwilę wypisane. Ale pierwsza reakcja, o której czytam w Biblii, rozpoczyna się takim stwierdzeniem. Opuścili lud. Pierwsza rzecz, jaką uczynili uczniowie na głos Jezusa, przeprawmy się na drugą stronę, to właśnie było opuszczenie ludu. Pomyślmy o tym chwilę. Być może zdążyli nawiązać już jakieś relacje i więzi. W takich sytuacjach naprawdę trudno podjąć decyzję o przeprawie, bo zapewne jest ona bolesna. Zdążyliśmy trochę się związać. Poznaliśmy kogoś sympatycznego. Już nam jest dobrze z nami. To jest pierwsza rzecz, dla której ona jest trudna. Ale gdy pochylałem się nad tym tekstem, dotarło do mnie, że ona jest trudna z powodów ambicjonalnych albo prestiżowych. To był tłum. To było wielkie zgromadzenie. A jak jest większe zgromadzenie, to ma większe możliwości, dysponuje większymi środkami, ma większy wpływ, większe znaczenie i wszystkie słuszne ludzkie argumenty od razu przychodzą do naszej głowy i do naszego serca. Ta decyzja mogła być trudna z przyczyn ambicjonalnych lub prestiżowych. Coś wiem na ten temat. Kilkanaście lat temu Bóg powołał mnie do Ciechanowa, a byłem już drugim pastorem kościoła na Puławskiej. jednego wówczas z największych. I pamiętam, jak 2-3 miesiące później było otwarcie kaplicy w Warszawie, tej nowej sali, powiększonej. Przyjechałem, zostałem zaproszony na otwarcie. Siedziałem w rzędzie, tak jak wy dzisiaj siedzicie. Wtedy był taki zwyczaj, pastorzy, przywódcy siedzieli na podwyższeniu i taki rządek pastorów siedział i pracowników Puławskiej, a ja siedziałem w rzędzie, tak jak wy siedzicie. I nagle, to nie był Duch Święty, ale przemówił do mnie następującymi słowami: a mogłeś tam siedzieć dzisiaj między nimi? Mogłeś siedzieć. W końcu byłeś pierwszy w kolejce jako następca, wodza. I wiecie, że zrobiło mi się żal, że chwycił moje serce ból. Na szczęście po tym głosie przyszedł głos, który myślę jest od Ducha Świętego. Co z tego, żebyś tam siedział, jak nie byłbyś w centrum Bożej woli dla twojego życia? Ale tyle na ten temat. Kochani, argumentów za pozostaniem jest wiele. Po ludzku są rozsądne i logiczne. Mógłbym po ludzku powiedzieć, że nawet więcej jest za niż przeciw. Lecz w tym przypadku nie chodzi o ludzkie rozumowanie, lecz o wolę Pana Kościoła. W tej historii wcale nie chodzi o ludzkie rozumowanie, lecz o znajomość woli Pana Kościoła. Stąd też modliliśmy się przecież długo, żeby Bóg pokazał nam Jego wolę. A On powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I tak na marginesie. Historia pierwszego Kościoła pokazała, że jak Kościół przyrósł i nie chciało im się ruszyć siedzeń z miejsca, to Pan dopuścił prześladowanie, by ruszyli. Nie wiem jak wy. Ja wolę ruszyć, zanim przyjdzie prześladowanie. Albo powiem tak, wolę ruszyć nie z powodu prześladowania, ale z powodu miłości i z powodu realizacji Bożej woli. Chcę iść jako reakcja na Bożą wolę. Druga rzecz, opuścili lud, ale druga jest niezmiernie ważna. Wzięli Jezusa takim, jakim był. Jeśli chcesz przeprawić się na drugą stronę, czy w swoim życiu podejmujesz jakieś wyzwanie, to druga rzecz, nie można sobie wybrać kawałka Jezusa i wziąć go, tego lulaj żyje Zuniu, czy sędziego tylko i wyłącznie, czy tylko i wyłącznie miłosiernego. Oni wzięli całego Jezusa takim, jakim On był. Stąd też apostoł Paweł, gdy wybierał się na drugą stronę, kiedyś o sobie powiedział: przyjdę do was z całą pełnią Chrystusową. To jest ważne przesłanie. To pokazuje, że jeśli ta wyprawa ma mieć sens i znaczenie, jeśli ma przynieść Boże efekty, to objawiony musi być cały Jezus. Jako Zbawiciel, jako Pan, jako Król, jako Sędzia. Nie można sobie wziąć ulubionego kowałka i przewieźć go na drugą stronę. Wzięli Jezusa takim, jakim był. Kolejna rzecz. Oni przeprawili się całą grupą. Może myślisz, że to banalne stwierdzenie, ale to pokazuje, że podróż była zespołowa. To nie był jeden człowiek plus Jezus, to był zespół ludzi plus Jezus. Wielu badaczy Nowego Testamentu używa symbolu łodzi w stosunku do Kościoła. Można by rzec było, że ta przeprawa była przeprawą Kościoła z pełnią Chrystusową. To była przeprawa Kościoła z pełnią Chrystusową. Lecz jest jeszcze jedna ważna sprawa, której muszę przyznać, nigdy nie dostrzegałem, a doceniłem jej ważność teraz, gdy pochyliłem się nad tym fragmentem raz jeszcze. Dziś ją widzę i doceniam jej znaczenie. Ta sprawa zamyka się w jednym zdaniu. A inne łodzie towarzyszyły mu. To prowadzi mnie do stwierdzenia, że ci, którzy przeprawiali się na drugą stronę, posiadali wsparcie innych. Tych, których celem nie była przeprawa. Tych, których, dla których wolą Bożą było pozostać w miejscach, w których są. Lub przygotować się do innej przeprawy. Posiadali wsparcie innych. I wniosek jest bardzo prosty. Przeprawa na drugą stronę ma wtedy sens, gdy jest odpowiedzią na Boże wezwanie pełnego ducha zespołu ludzi wspieranego przez innych oddanych Chrystusowi chrześcijan. Zacytuję to zapisane zdanie raz jeszcze. Przeprawa na drugą stronę ma wtedy sens, gdy jest odpowiedzią na Boże wezwanie pełnego ducha zespołu ludzi wspieranego przez innych oddanych Chrystusowi chrześcijan. Podziwiam uczniów, bo przeprawa na drugą stronę wymagała konkretnego czasu, dużego wysiłku, konkretnych kosztów, musieli wiosłować, musieli zrezygnować z połowów, co pociągnęło za sobą straty materialne w ich osobistym życiu. Bo kochani, Kościół to nie łódź turystyczna, gdzie załoga stara się prowadzić statek po jak najłagodniejszej wodzie, tam gdzie najpiękniejsze widoki i dbać by bardzo nie kołysało, by się pasażerowie nie pochorowali. Kościół nie jest łodzią turystyczną. Oczywiście, Kościół ma dowieść do miejsca, gdzie niczego nam nie będzie brakowało. Ale Kościół nigdy nie jest łodzią turystyczną. A mam wrażenie, że ja często tak myślę o Kościele jako sternik. Tak poprowadzić łódź, żeby było wygodnie, bezpiecznie, piękne widoki i jak mówi mój znajomy pastor, żeby nikt się nie pochorował. On tak nie mówi, używa innego zdania. Kościół to łódź ratunkowa, która pływa na nieprzyjaznych wodach tego świata, po wodach, które należą do wroga ludzkości, czyli do diabła. To jest świat w Biblii, tak jest nazwany świat. Ta łódź składa się z dopiero co uratowanych i z załogi. Rola załogi polega na ratowaniu topielców i na reanimowaniu uratowanych, a potem na szkoleniu ich, by stali się załogą. Posłuchajcie raz jeszcze. To łódź, która składa się z dopiero co uratowanych i z załogi. Rola załogi polega na ratowaniu topielców, reanimowaniu uratowanych i szkoleniu ich po to, by stali się załogą. I uwaga, nie można być wiecznie reanimowanym. Znajdź więc sobie w miejsce w łodzi jako załoga. Pamiętacie Muppet Show z dzieciństwa? A kto wam najbardziej z Muppet Show oprócz Piggy utkwił w pamięci? Kto? Kermit. I kto jeszcze? Ja wam powiem, kto mi utkwił. Proszę? O, Arturze, my ten rocznik prawie że podobny, no jesteś młodszy. Choć nie wyglądamy tak. Na końcu programu pokazywano takich kilku dziadków właśnie w loży szyderców. Siedzieli na balkonie i obserwowali to, co się działo. Zobaczcie, oni byli tylko widzami. A na koniec komentowali swoim zrzędliwymi stwierdzeniami. Jedno, na co było ich stać, to na zrzędliwe uwagi. Uwagi możesz mieć wtedy, kiedy wiosłujesz, reanimujesz, a nie jako widz, tylko i wyłącznie. To nie jest fair w każdym bądź razie. Nie myl, proszę, Kościoła z Muppet Show. I przestań być zrzędliwym obserwatorem. Po prostu chwytaj wiosła, myj pokład, rozkładaj żagle, wyciągaj ludzi, rób to, do czego uzdolnił cię i powołał kapitan. On wie najlepiej, ale wróćmy do wyprawy. Jest to polecenie Jezusa, jest posłuszna załoga, jest cały Jezus w łodzi, jest towarzystwo innych i wszystko szło jak z płatka. Tak by się przynajmniej chciało. Ale składową przeprawy na drugą stronę zawsze są trudne doświadczenia. To jest składowa wyprawy, bo nagle zerwała się gwałtowna burza i wiele osób, wrócę do tej samej myśli, wiele osób myśli, że znakiem realizacji Bożej woli jest to, że wszystko idzie pięknie i gładko. Lecz tu w tej historii dzieje się coś przeciwnego. I pozwólcie na małą dygresję. Często jest tak, że kiedy nie kroczymy Bożą drogą, to wszystko się układa gładko, aż do pewnego momentu. Wiecie, do jakiego momentu? Kiedy po ludzku rzecz biorąc już nie masz szans na odwrócenie własnymi siłami biegu rzeczy. Kiedy potrzebujesz ponadnaturalnego ratunku. Najpierw wszystko jest gładko. Historia Jonasza. Wszystko było gładko. Poszedł, jest statek w tym kierunku, gdzie chciał uciekać. Wsiadł, płynął, a burza przyszła w momencie, w którym już po ludzku rzecz biorąc własnymi siłami nie mógł wrócić do realizacji Bożej woli. Potrzebował ponadnaturalnego Bożego działania. Przy Bożej woli często jest odwrotnie. Najpierw przychodzą przeciwności, a dopiero później zaczyna być gładko. Po to, żeby ciebie zniechęcić, żebyś zaczął się zastanawiać, dlaczego podjąłeś takie decyzje, czy warto było. I tutaj jest tak samo. Zrywa się gwałtowna burza, wielu wtedy myśli, popełniliśmy błąd, ale ta księga mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Bożego Królestwa, a bez sztormu nie ma wzrostu, a burza jest częścią żeglarskiego życia. To właśnie o wiarę w Niego, w Jezusa pyta On sam w trakcie burzy. Bo w trudnych doświadczeniach uczymy się czegoś o wielkości i mocy Pana Jezusa Chrystusa oraz poznajemy jakość naszej wiary, naszego zaufania do Niego. W takich sytuacjach uczymy się, że w czasie wichru i burz przede wszystkim mamy koncentrować się na Jezusie, a nie na przeciwnościach. Bo Boże Słowo mówi wyraźnie, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął, a kto patrzy na Jezusa, będzie siał i kto patrzy na Jezusa, będzie zbierał to, co zasiał. I tu Pan Jezus pokazał coś niezwykłego z siebie. Pokazał, że jest Panem nad mocami przyrody. W innej przeprawie pokazał, że jest Panem nad śmiercią. Jeszcze inne, że jest Panem zaopatrzenia. Jeszcze podczas innej przeprawy, że jest Panem nad prawami fizyki. Jeszcze w innej, że ma moc nad chorobą. I chciałbym wam podzielić się przez chwilę swoim własnym świadectwem. Ale to może nie, tym zakończę. Kochani, nigdy uczniowie nie poznaliby tego, kim jest Pan Jezus, gdyby nie przeprawili się na drugą stronę. Zadałem sobie pytanie, co sprawiło, że ocaleli z tej burzy? Jak myślicie, co sprawiło, że jednak z tej burzy ocaleli? Powiedzcie mi jedną rzecz. Dlaczego ocaleli z tej burzy? Bo w tej łodzi był kto? Jezus. Gdy wokoło straszna burza, wiecie, ja mam taką, kiedy lecę samolotem, w samolocie Jezus ze mną jest, usłyszałem to rok temu i sobie śpiewam, jak lecę. Wtedy bardzo potrzebuję tej piosenki. Ocaleli dlatego, że Jezus był w łodzi. Ale wiecie, to jest moje ostatnie odkrycie z tego tygodnia. Nie tylko ocaleli dlatego, że Jezus był w łodzi. Wiecie jeszcze dlaczego? Dlatego, że z łodzi nie wysiedli. Bo nie wysiada się z łodzi w trakcie burzy. Wielu chrześcijan wysiada z łodzi w trakcie burzy. A ja, jeśli w łodzi jest Jezus, to nawet jeśli trzęsie i choruje, to ja wolę zostać w łodzi. Można wysiąść z łodzi, jak jest spokojnie. Ale w trakcie burzy. A najlepiej wysiąść z łodzi, jak się dopłynie do celu. Chyba, że ktoś potrafi chodzić po wodzie. Znałem takiego jednego, ale tylko z Biblii. To zapamiętajcie to. Ale są już po drugiej stronie. I chciałbym wam przeczytać cały tekst, ale mam jeszcze 7 minut. Bo dotarli na drugi brzeg, gdy Jezus wysiadł z łodzi, przybiegł człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Człowiek ten niszczył swoje życie, Jezus wypędził tego ducha. Duch nieczysty opuścił tego człowieka, ale poprosił, te duchy nieczyste, bo tam był cały legion, ale poprosiły, by w świnie mogły wejść, Jezus pozwolił na to i świnie rzuciły się z urwiska, utopiły się w morzu, a ci, którzy paśli, uciekli. Potem mieszkańcy tego miasta przybiegli na to miejsce, pewnie byli właścicielami tych trzód i łaskawie poprosili, żeby Pan Jezus z tamtego miejsca ze swoimi uczniami wyniósł się. I chciałbym, żebyśmy na moment przyjrzeli się temu, co się stało. Powiem wam, dziwna jest dla mnie ekonomia Królestwa Bożego. Dopiero co pozostawili ogromne tłumy, stracili możliwość zarobku, podjęli ogromny wysiłek fizyczny i jeszcze ich życie miało być zagrożone. A wiecie, jaki był efekt końcowy ich wyprawy? 2000 świń zmarnowanych. No nie powiem, ile żarcia, bo w tamtej kulturze raczej ku czemuś innemu służyło to stworzonko. Ile skóry można było torebek poszyć i tak dalej. Ale zobaczcie, pomyślmy przez chwilę o tym. Efekt wyprawy był taki. 2000 świń wpadło do wody. Zostało zniszczonych totalnie. Ekolodzy wznieśliby protest, bo jezioro zostało zatrute. Myśleliście o tym? 2000 świń utopionych w Jeziorze Galilejskim? Ja tam byłem, miałem okazję widzieć. Nawet pokazywano nam to urwisko, z którego prawdopodobnie te świnie tam sobie spadły. Kolejny, więc pierwsza rzecz. 2000 świń, koniec. Zatrute jezioro i niewdzięczni ludzie, którzy mówią, przepraszam, wynoś się. No i tylko jeden uratowany. Warto było? Odpowiedź na pytanie, czy warto było, warto jest zadać właściwej osobie. Bo jeśli zapytasz właścicieli świń, czy warto było, że Pan Jezus się przeprawił z załogą na drugą stronę, to jaką odpowiedź usłyszysz? Absolutnie nie. Jeśli zapytasz rybaków, którzy tam łowili ryby, tam gdzie świnie spadły, mogli tylko węgorze, zdaje się, jeśli tam w ogóle były takie ryby. Ale one są nieczyste, więc nie łowiono takich ryb. Powiedzieliby nie. Pytanie, odpowiedź na pytanie, czy warto było, trzeba zadać właściwej osobie i przestać myśleć w kategorii biznesu i ekonomii finansowej, a zacząć myśleć w kategoriach Królestwa Bożego i zadawać to pytanie we właściwym osobom. 15 lat temu przeprowadziliśmy się z Mariolą do Ciechanowa, miasta, którego nie znosiłem. Urodziłem się w nim, nie lubiłem Ciechanowa. Poszliśmy tam, przed pierwszym nabożeństwie, wchodzę do pokoju, Mariola leży, ma atak bólu. To była historia sprzed pierwszego nabożeństwa. Po trzech dniach płakałem, żeby mnie stamtąd ktoś zabrał. Któregoś razu modliłem się, Boże, jeśli jestem tam potrzebny, to niech ktoś do mnie zadzwoni. To była 10:00, niech ktoś do mnie, za 5:10, niech ktoś do mnie zadzwoni. I za 5:10 zadzwoniło dwóch ludzi, totalnie uzależnionych od alkoholu. Jednego z nich poznałem w sklepie. Rozmawiałem ze sprzedawcą o Jezusie, a on pokazał mi tego człowieka, który stał w sklepie, wyglądał na staruszka, roztrzęsiony, widać zniszczone życie i powiedział mi, to jemu może byś pomógł. Spojrzałem na niego i powiedziałem, jak będzie chciał, to mu pomogę. I zlekceważyłem gościa. Po jakimś czasie podszedł do mnie, gdy sprzedawałem literaturę na ulicy. Rozmawialiśmy, przyszedł na nabożeństwo, modliliśmy się, trzymał się jakiś czas, potem znowu wrócił do nałogu. Jeszcze do gorszego niż był poprzednio. Zadzwonił do mnie w nocy, że chce popełnić samobójstwo. Spotkałem się z nim, to była 2:00 w nocy. Przyszedł potem rano, nie zrobił tego, przyszedł rano na nabożeństwo, totalnie pijany. Podczas uwielbienia zasnął na naszym nabożeństwie. To było chyba 17 lat temu. A dzisiaj siedzi tu w ławce. I zapytajcie jego, czy warto było przeprawić się na drugą stronę. Miał pseudonim Mucha, a dzisiaj dopasowuje wózki setkom ludzi. Zapytajcie się jego, czy warto było. I zapytajcie się ludzi. I zapytajcie się ludzi, którym dopasowuje wózki. Bo w ekonomii ludzkiej to myśmy dla Muchy stracili czas i kasę. Ale w ekonomii Królestwa Bożego wygląda to zupełnie inaczej. Bo ta historia tego człowieka, tego uwolnionego, opętanego, nie kończy się momentem, kiedy Jezus wsiada do łodzi i wyprowadza się. On chce iść za Jezusem. Jezus mówi mu, zostań. I wiecie, co ten człowiek zrobił? Poszedł do miast dziesięciogrodzia. I tam szedł od miasta do miasta, Biblia mówi, i opowiadał, jakie wielkie rzeczy mu uczynił Jezus. A potem ci ludzie z dziesięciogrodzia, z 10 miast, zeszli i zostali uzdrowieni przez Jezusa. Pewnego dnia jeden pastor, załamany swoją służbą, przyszedł w niedzielę na nabożeństwo, kiedy jeszcze nikogo nie było. Nikogo nie było i już ludzie coraz mniej przychodzili na nabożeństwa. Czyścił krzesła, rozłożył sobie notatki i Biblię i w końciku zobaczył małego chłopaka. A ten mały chłopak podszedł do niego i mówi, pastorze, czy mógłbyś się o mnie pomodlić? No cóż, takie małe dziecko. Pastor pomodlił się o niego, położył na nim ręce. Ten człowiek
nazywa się, ten dziecko nazywa się Moody. Zapytajcie Amerykanów, czy słyszeli o Moody'm. Człowiek, który głosił Ewangelię do tysięcy ludzi i którzy nawrócili się do Chrystusa. Kochani, módlmy się o to, żeby myślenie ludzkie zostało wyparte przez myślenie Boże. Żeby ekonomia ludzka została wyparta przez myślenie Królestwa Bożego. I zadawajmy pytania właściwym osobom. Czy warto było? Jeśli jeszcze masz wątpliwości, to zadaj sobie to pytanie, czy było warto, i postawiając się w miejscu muchy, czy w miejscu tego człowieka, który został uwolniony. A jeśli się postawisz w miejscu tego uratowanego, na pewno nie miałbyś wątpliwości. Za 9 miesięcy jedna z naszych łodzi przeprawi się na drugą stronę. Jeśli dziś jesteś tego pewien, że chcesz się na niej zamustrować, mimo kosztów, wysiłku, niebezpieczeństwa i może tylko dla jednego człowieka. I dzisiaj wiesz, że jesteś gotów w tamtej łodzi popłynąć. Pochylmy teraz głowy. Jeśli wiesz, Bóg ci to mówi, że to jest ta łódź, którą chcesz przeprawić się na drugą stronę, to chcę cię dzisiaj o ciebie modlić. Może już tu wychodziłeś do przodu, może dawałeś znać, że tak jest, ale chcę dzisiaj się modlić o ciebie. Podnieś rękę. Chcę modlić się o tych z was, którzy wiedzą, że się przeprawiają tam z tamtą łodzią na drugą stronę. Dziękuję bardzo. Panie, błogosław te osoby, które podjęły taką decyzję. Wypełnij je Duchem Świętym i prowadź ich mimo burz i przeciwów. Pokaż im, że jest cel, że tam są ludzie, którzy potrzebują zbawienia i że to jest warto dla nich płynąć. Ale miejmy głowy pochylone. Bo może wiesz, że masz zostać w tej łodzi, ta, która tutaj jest na Jagiellońskiej. Że ciebie Bóg nie wzywa do przeprawy na drugą stronę i to jest w porządku, bo Bóg chce ciebie tutaj. Bóg chce cię wezwać do towarzyszenia, modlitwą, wsparciem, swoimi talentami. Może tak jest, że masz tutaj pozostać, żeby być wsparciem dla tamtych w modlitwie, we finansach, w jakiś inny sposób, wsparciem dla tych, którzy tu pozostają. Chcesz tutaj zostać. Chcę także się o ciebie modlić. Bo jeśli wiesz, ja chcę tu zostać i tutaj budować, tu wspierać. Chcę się o ciebie modlić. Daj znak, przez podniesienie ręki będę wołał. Dziękuję wam bardzo. Panie, proszę cię o te osoby, które chcą tutaj budować twoje królestwo. Panie, dziękuję ci. I proszę cię, żeby zarówno ten nowy kościół, jak i ten razem, Panie, realizowały twoje cele. I kiedy kończę to dzisiejsze zwiastowanie, to chcę zostawić nas jednym zdaniem. Zdanie, które brzmi: jeśli Bożą wolą jest to, żebyśmy przeprawili się, to warto przeprawić się na drugą stronę. Warto przeprawić się na drugą stronę. Powstańmy, proszę.